Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Piotr Męcina. Moim i Państwa gościem jest Marta Obrycka, certyfikowany facylitator
medytacji aktywnych Osho. Tak, zgadza się. Witam Ciebie i witam wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają. Jest mi cudownie być tutaj znowu w tej przestrzeni i jestem bardzo ciekawa, co dzisiaj się wydarzy.
Ja też się bardzo cieszę, że znowu tutaj jesteś. Mamy nową aranżację, bardzo fajny klimat. Myślę, że taki klimat towarzyszy medytacjom Osho.
Tak, przede wszystkim to, co nas wspiera w zatrzymaniu, czyli wygodna przestrzeń. Przestrzeń też, która jest, czeka na nas, pusta przestrzeń, w której możemy się zatrzymać, ale tak naprawdę nie tylko pusta przestrzeń, bo możemy się zatrzymać również na ulicy, w pracy, gdziekolwiek jesteśmy. A inspiracją do tego mogą być właśnie medytacje Osho.
Powiedz Marto, co to w ogóle są medytacje? Co to jest za proces?
No medytacja to jest proces tak naprawdę głębokiego zaglądania do siebie. Do tego, co jest w nas i co jest wokół nas. Też zauważania tego, co kreuje nasz umysł. I tak jak ja to widzę, jak też słyszę, że mówią o tym inni, to takie też odklejanie się od tych haczyków, które produkuje nasz umysł. Widzenie rzeczy takie, jakimi są. Widzenie faktów, oddzielanie też od naszych emocji, historii, które pisze nasz umysł. Po prostu widzenie rzeczywistości taka, jaka jest. Bez dodawania, bez nazywania, czy to jest dobre, czy to jest złe. I takie głębokie lądowanie w sobie. No i oczywiście zauważanie tej chwili.
Czyli taka umiejętność zatrzymania się na tu i teraz. Zejścia w głąb do siebie. Jaki efekt powinien powstać?
Poszerzanie świadomości. To przede wszystkim. Bo w momencie, kiedy nasza świadomość się poszerza, to też więcej jesteśmy w stanie zauważyć. Tych schematów, które rządzą naszym życiem. Często teatry, które toczą się i w których jesteśmy aktorami, nawet nie zauważając, że to jest pewna iluzja, w której gramy. Ta świadomość, która się poszerza i daje nam możliwość widzenia rzeczy jasno, powoduje, że też możemy świadomie wybierać, jak chcemy żyć. Że wtedy nie jesteśmy schwytani na ten haczyk i po prostu już nas nie ma. Tylko możemy świadomie kreować nasze życie. I za to kocham medytację. Bo oprócz tego, że właśnie mogę świadomie żyć, wybierać jak żyję, widzieć jak wygląda moje życie i czy ja w ogóle tak chcę, to też daję głęboki kontakt z ciałem. I też mogę wpływać na to, jak się mam z tym moim ciałem.
Tak jak o tym opowiadasz, to wyobrażam sobie, że medytacje, w ogóle jako proces, to jest bardzo fajna rozmowa pomiędzy duszą, umysłem i ciałem. Czyli wszystkie te trzy elementy łączą się w przestrzeń serca i dzięki temu człowiek jest bardziej zrównoważony, spełniony, spokojniejszy, tak?
Tak, jak to mówisz, to już moje serce, jak widzisz, się uśmiecham cała i całe moje serce krzyczy tak, dokładnie tak. I oczywiście jest wiele dróg, które nas prowadzą do tego, wiele medytacji. I to, co jest ważne i to, co polecam dla każdego z nas, to wybór, która medytacja jest dla Ciebie. Bo jest bardzo wiele różnych tradycji i różnych sposobów, żeby medytować. I tak naprawdę czasami myślimy, ojej, nie, żeby zacząć medytować, to ja muszę mieć odpowiednią poduszkę, muszę siedzieć w odpowiedni sposób, muszę mieć mieć ubranie konkretne, albo przeczytać mnóstwo książek, albo pojechać na drugi koniec świata. A więc tutaj mam taką ważną informację dla nas wszystkich, że tak naprawdę ta nasza medytacja, to ona jest w codzienności. I nawet nasi dziadowie medytowali bardzo dużo w polu, tak? W pracach polnych.
W pracach polowych.
Ale też na przykład nasze babcie, gdy szyły, przy gotowaniu, przy sprzątaniu. Czyli to wszystko, co robimy, gdy jesteśmy tam właśnie w pełni. Gdy nie myślimy o niczym więcej, tylko jesteśmy w tej właśnie chwili. No bo zobaczcie, na przykład gdy szyjemy, prawda? Podążamy za tą igłą. Czy to jest maszyna do
Nasza
szycia,
czy igła. Nasza uważność jest skupiona, prawda, na tym.
Jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Oczywiście mamy jakiś pomysł na to, co chcemy uszyć, jakiś plan, ale jednak jesteśmy właśnie w tej danej chwili z tą igłą, z tym materiałem, w pełni skupienia na tym. Dlatego też na przykład niektóre sztuki walki są nazywane też dobrą metodą na medytowanie, bo wtedy jesteśmy naprawdę skupieni totalnie na tym, jaki będzie następny ruch nasz i też przeciwnika. Ale też na przykład taniec. To jest to, co uwielbiam najbardziej i to jest moja metoda na medytowanie od najmłodszych lat. Oczywiście kiedyś nie byłam zupełnie świadoma, że to jest medytacja, tylko moje ciało po prostu tańczyło, gdzie się dało. I właśnie, gdy jesteśmy w tańcu, to po prostu jesteśmy z tą muzyką, z naszym ciałem, z naszą duszą i pozwalamy, żeby to się wszystko tak ze sobą splatało i manifestowało. Oczywiście też zależy, jak tańczymy, bo możemy tańczyć właśnie tak, jak powiedziałam, czyli jest, po prostu pozwalamy na to, żeby nasza dusza, nasze ciało mogło ruszać się i nie przeszkadzamy temu, albo odtwarzamy kroki i denerwujemy się, że o nie, tu się znowu pomyliłam, a tu jest nieperfekcyjnie, a tutaj jeszcze taki piruet musi być, a tu sukienka mi się zagniotła. No to wtedy to już nie jest medytacja, a raczej jest to dobra okazja do obserwowania umysłu, który kreuje bardzo dużo osądów, co oczywiście jest piękną możliwością do zatrzymania się i spojrzenia i do medytowania. No tak, ale tak idąc od tego tańca, chciałam przejść też do medytacji aktywnych Osho.
Za chwilkę, bo kiedy Cię przedstawiałem, wymieniłem taką długą nazwę. Certyfikowany facylitator medytacji aktywnych Osho. Ja czuję, że tutaj słowem kluczowym jest aktywnych. Ponieważ przeciętny człowiek wyobraża sobie medytującego w postawie paluszki. Natomiast medytacje aktywne. Dlaczego aktywne? Na czym polega ta aktywność? Jakiego rodzaju ruchy są wykonywane, czynności w trakcie medytacji aktywnych Osho?
Tak, i tutaj właśnie chciałam nawiązać do mojej historii, bo to jest najlepszy obraz tego, o czym chcę Tobie opowiedzieć, odpowiadając na Twoje pytania. Bo medytacje aktywne Osho właśnie zapraszają ruch. I nie tylko tą statyczność, o której wspomniałeś, czyli to zatrzymanie, pewna pozycja i nagle zmieniamy się w kamień. Bo medytacje Osho stworzył je właśnie z myślą o współczesnym człowieku. Człowieku, który jest w pędzie, cały czas zmieniamy miejsca, myślimy, jest taka dynamika, która jest znacznie większa niż ta, która była ileś tam lat temu. Właśnie wspominałam o naszych dziadkach. No tam życie wyglądało zupełnie inaczej i oni też medytowali aktywnie właśnie na przykład na polu, bądź gotując, dodając ruch, tak? Czyli angażując całe ciało. Ale też siadali sobie potem na ławeczce przed domem po takiej ciężkiej pracy w polu i to był ten moment kontemplacji, zatrzymania, ale był poprzedzony ruchem. I tak samo u Osho wszystkie te medytacje włączają ruch. Ruch, który ma za zadanie wyczyścić nasze ciało z tego wszystkiego, co pozbierało. Z tego wszystkiego, co nasze ciało skumulowało jak gąbka, która zbiera wszystko do siebie. Bo poprzez ten ruch możemy to uwolnić. A przez to, że ten ruch ma oczywiście pewną strukturę, ale nie jest to struktura jak w szkole baletowej, że wystarczy, że jeden paluszek pójdzie nie w tą stronę i już źle reprymenda. Nie. Są pewne fazy, w których Osho zaprasza nas, czy do tańca, czy do swobodnego ruchu, czy do skakania. I ten ruch ma na celu naprawdę głębokie zrelaksowanie naszego ciała, tego całego stresu, który nasze ciało pozbierało. I właśnie przez to, że włączymy ten ruch i wyrzucimy to wszystko, co potrzebuje być wyrzucone, tak jak na przykład jest medytacja kundalini, gdzie mamy trzęsienie się i to jest taki energetyczny prysznic, kiedy wszystko uwalniamy, to potem następuje ten moment, kiedy możemy usiąść albo stać, zatrzymać się, zmienić się w ten głaz. I wtedy ta jakość tego zatrzymania jest zupełnie inna, bo nasze ciało, nasz umysł już nie jest tak jakby z początku tej medytacji, tak? Gdzie on by jeszcze pędził, myślał, organizował, oceniał, analizował.
Czyli to jest ta medytacja, w której ja brałem udział, bo pamiętam, że były elementy, w których trzeba było trząść ciałem, potem była ta faza zastygnięcia w głaz. Muszę powiedzieć, że to trzęsienie ciałem było fantastyczne w połączeniu z pewną pracą umysłową, która dzieje się równocześnie. Bardzo to było oczyszczające i takie wspierające w tym procesie, w którym w tym momencie się znajdowałem.
Tak. I Osho włącza oczywiście nauki na temat naszego ciała i wszystkich tych struktur, które są w medytacji, czyli jest muzyka, ruch, czyli to pozwala nam, no i głos, i użycie głosu. I to nam pozwala, żeby zintegrować ciało, umysł i duszę i naprawdę głęboko, głęboko połączyć się ze sobą. Zobaczyć, co tam jest. I przez to, że pozwalamy sobie na to, no dzieje się magia. Mamy dużo wglądów, kreatywność potem też jest bardzo
wzrasta, tak?
Ale też i lepiej nam się śpi, ale też są poranne medytacje, tak jak najsłynniejsza z medytacji Osho, medytacja dynamiczna, która jest taką niezłą mieszanką, która budzi nas tak, nas i sąsiadów wokół.
Czyli nie dość, że aktywna, to jeszcze dynamiczna.
Tak? Bardzo dynamiczna.
Czym się różni dynamiczna od aktywnej?
A więc tak, Osho stworzył medytacje aktywne i jest ich wiele. Jest ich ponad 100, ale takie główne, do których też zapraszam w Polsce i na świecie. Jedną z nich jest medytacja dynamiczna, ale też są inne medytacje, więc jeżeli chcesz, mogę pokrótce opowiadać o każdej z nich.
Bardzo proszę, bo temat jest niezwykle intrygujący, inspirujący i też praktyczny, bo potwierdzam, medytacje Osho są bardzo, bardzo, bardzo fajne, oczyszczające.
To jest moja pasja i przyznam, że medytacje są ze mną od 8 lat, więc o każdej z tych medytacji mogę mówić godzinami. Dlatego też właśnie ta instrukcja przed medytacją jest dla mnie takim dobrym momentem, żeby opowiedzieć o strukturze, o której mówił Osho i też dać inspirację, jak możemy w to się zanurzyć. Na przykład medytacja dynamiczna, o której wspomniałam, jest poranną medytacją, która naprawdę oczyszcza nasz umysł i ciało, ale też dodaje nam dużo energii. Jest też nazywana czasami przez ludzi, którzy bardziej bądź mniej lubią Osho jako medytację dla wariatów, albo nazywają to domem wariatów. I rzeczywiście coś w tym jest. Oczywiście zależy, jak będziemy to nazywać. Jest taka faza, może opowiem właśnie o tych fazach. Jest stworzona muzyka do tej medytacji, jak do każdej z medytacji Osho, która nas prowadzi przez cały ten proces. I akurat w medytacji dynamicznej, w pierwszej fazie mamy moment, kiedy przełamujemy strategie i schematy, które rządzą w naszym życiu. Coś, co po prostu powtarzamy notorycznie, co nam nie służy. No tak, wpadamy często w takie kolejny, odtwarzamy pewne schematy. Już myślimy, że już jesteśmy oświeceni, aż tu nagle wydarza się, że spotykamy kogoś, kto naciska odpowiedni guziczek i skakujemy na stare tory
wracamy.
I niestety reagujemy w stary sposób, który ani nam, ani nikomu wokół nas nie służy. I ta faza jest właśnie o tym, żeby przełamywać schematy. I dzieje się to za pomocą oddechu. Czyli przestajemy oddychać tak, jak oddychamy normalnie, tylko zmieniamy nasz oddech na szybki, chaotyczny i głęboki. Oczywiście z fokusem na to, żeby wydychać powietrze. No i tutaj, gdybym chciała to zademonstrować, to pewnie nasi słuchacze ucierpieliby ze względu na dźwięki, które byłyby do usłyszenia. Widzowie też nie wiem, czy mieliby frajdę z patrzenia, ponieważ wcześniej warto użyć chusteczki, żeby wyczyścić nos. Ale jest to ważne, żeby ten oddech był naprawdę bardzo szybki, chaotyczny, głęboki i całe ciało, żeby było zaangażowane, żeby ten nasz oddech mógł wyczyścić wszystko z naszego ciała, z naszych komórek, co zalega. Tak jak na przykład robimy porządki świąteczne, wiosenne i otwieramy szeroko okna, wietrzymy wszystko, trzepiemy dywany.
Rzucamy jakieś stare rzeczy.
I to jest ten czas,
dalej.
Żeby otworzyć też siebie i wyrzucić wszystko to, co zalega. Więc to jest pierwsza faza. I tutaj im więcej dajemy, tym potem mamy więcej energii na resztę medytacji. I pora na ten dom wariatów. Jest faza, kiedy uwalniamy emocje. Te emocje, na które normalnie sobie nie pozwalamy. Tylko jesteśmy tacy ułożeni, nie złościmy się, bo przecież
nie wypada.
Trzeba być zawsze...
Kultura nam nie pozwala.
Tak, i nie możemy, przecież jesteśmy dorośli, więc nie możemy ani krzyczeć, ani tupać, ani... A czasami się śmiać, albo płakać, a może tańczyć w nieskoordynowany sposób. To jest faza o tym, żebyśmy dali miejsce na wszystko to, na co normalnie nie dajemy. I zazwyczaj Jest to jednak krzyk, gniew, tupanie, skakanie, płakanie. To jest przede wszystkim to, na co normalnie sobie nie pozwalamy, bo sąsiedzi czy inne normy społeczne.
I Osho nam na to pozwala.
Tak, bo właśnie dzięki temu, że pozwolimy na to, żeby to wszystko wyszło, użyjemy też naszego głosu, to cały nasz system ma poczucie, że w końcu możemy się wyrazić w pełni i nic nie jest zakopywane pod dywan, przykrywane płaszczykiem różowego sweterka albo innego jakiegoś pluszowego, miłego, słodkiego czegoś, co nie jest do końca prawdziwe. I tutaj wiele osób mówi, nie, no ja przecież, no moje życie jest cudowne, nie mam powodu, żeby się złościć. Ja też na co dzień jestem bardzo uśmiechnięta i uwielbiam moje życie, cieszę się i świętuję każdego dnia i naprawdę też uważam, że mam cudowne życie. I myślę też, że mam takie życie właśnie dzięki temu, że daję sobie miejsce na to, żeby po prostu wywrzeszczeć się. I to wcale nie chodzi o to, że ja mam jakiś temat, który muszę wywrzeszczeć, ale też jest dużo bodźców, które każdego dnia spotykamy. Może też wiemy o tym, co się dzieje na świecie, na co nie godzimy się. Więc to wcale nie muszą być rzeczy, które dotyczą nas bezpośrednio. Może to być coś, co dzieje się na świecie, z czym się po prostu nie zgadzamy. Mało tego, ta medytacja i ta faza też nas zaprasza do tego, żebyśmy robili gesty i ruchy, na które normalnie nie pozwalamy, bo właśnie mamy pięknie ułożoną twarz. A jak tylko ruszymy, właśnie zrobimy dziwne miny, wysuniemy język i spróbujemy mówić w taki sposób bardzo dziwny, to możemy poczuć, właśnie do tego teraz Was wszystkich zapraszam, jak dużo jest spięcia w naszych policzkach,
prawda? Przypomina ćwiczenia, które się wykonuje przed wystąpieniami publicznymi, żeby rozruszać tutaj cały aparat.
Tak jak powiedziałam, Osho łączył wiele różnych nauk i to jest efekt jego wiedzy, a był bardzo naprawdę inteligentną osobą, oczytaną i znał mnóstwo rzeczy z całego świata. Więc dlatego to połączenie i tej nauki i wszystkiego, co zebrał z całego świata, jest taką perełką dla mnie
osobiście.
Chyba
dzięki temu właśnie ten sposób medytowania jest taki uniwersalny.
Tak.
Na całym świecie można praktykować, niezależnie od religii, prawda, od
absolutnie tak.
Miejsca na ziemi.
I to, co chcę jeszcze powiedzieć a propos tej fazy i tego, że niektórzy myślą, jejku, no ci wariaci wrzeszczą, oni muszą być bardzo nieszczęśliwi w życiu. No nie, w momencie, kiedy właśnie poruszymy nasze usta i zaczniemy robić dziwne miny, do tego dołożymy ręce, ciało, to nagle może się okazać, że pamięć naszego ciała otwiera coś głęboko, głęboko schowanego z naszego dzieciństwa. Więc być może teraz jesteśmy okazem szczęścia, tryskającą po prostu endorfiną, słońcem. Ale gdzieś tam może w przeszłości był taki moment, kiedy było nam trudno. Kiedy nasze dziecko było bardzo smutne, skrzywdzone, niezauważone. I ta faza pozwala na to, żeby zrobić porządki także z przeszłości. Albo z teraźniejszości, z naszego uwikłania w przyszłość, kiedy myślimy o projektach, które są do domknięcia w pracy i o tym, jak stresujemy się na przykład też o przyszłość naszych dzieci czy bliskich. To jest ten czas, żeby
to
totalnie zwariować
ten,
i nie być, właśnie, możemy tutaj metaforę zdejmowania garniturów i po prostu szaleństwa na całego. Dzieci pozwalają sobie na to i często my jako dorośli mówimy, uspokój się, przestań, jak się zachowujesz, nie wypada. I tu jest ta furtka, żeby dać sobie odrobinę miejsca na szaleństwo, takie, gdzie właśnie ono może być niekontrolowane. Bo dzięki temu, że dajemy miejsce i teoretycznie ono nie jest kontrolowane, to nas nie przejmuje. Kiedy jesteśmy świadkami i właśnie o tym jest medytacja, kiedy jesteśmy w pełni świadomi tego, co się dzieje, to się wydarza i to czyści. Czyli nie jesteśmy zakładnikami tych emocji. Tak jak często na przykład ludzie kłócą się i dopiero po fakcie zdają sobie sprawę, rany, ile ja w ogóle słów użyłem bez potrzeby, czy gestów, czy nawet rękoczynów, bo są tak naprawdę przejęci przez to wszystko, co się wydarzyło. Zupełnie nie byli świadomi. I w tej fazie, kiedy jesteśmy w pełni świadomi tego, że używam moje ciało, wyrażam się, to tak naprawdę delektujemy się tą mocą. Bo też to często ludzie sklecają z agresją i do czego od razu przyklejają łatkę, że to jest coś negatywnego. A tutaj często chodzi o to, żeby użyć swojej mocy, żeby powiedzieć nie, żeby się nie zgodzić. Ja teraz powiedziałam delikatnie nie. Ale właśnie, gdy tylko zintegrujemy, kiedy zanurzymy się w tej energii, w tej esencji,
gdy powiemy
nie, to cały nasz system wie, że ja właśnie teraz wyraźnie zaznaczę moje granice i wyraźnie mówię, do czegoś nie. A do czegoś innego mówię tak, do siebie, do mojej prawdy.
Teraz jak o tym opowiadasz, to przypomniałem sobie, że też kiedyś brałem wiele, wiele lat temu właśnie w takim warsztacie udział. To było w trakcie konferencji na uczelni Koźmińskiego. I rzeczywiście była ta faza i ona dla takiego osobnika, który przychodzi pierwszy raz, nie wie czego się spodziewać, który wchodzi na salę, zaczyna jakiś proces i w pewnym momencie dostaje taką możliwość wyrażenia się w taki sposób, jak to opisywałaś, rzeczywiście jest bardzo, bardzo zaskakujący. Mogę powiedzieć, że jeszcze więcej lat temu, w czasach moich studenckich, pracowałem w Sztokholmie w szpitalu dla osób psychicznie chorych po prostu. I kiedy musiałem zmienić miejsce, przemieszczając się przez taki ogród, dziedziniec, zdarzało się, że tam były osoby, które właśnie w taki sposób bardzo podobny się wyrażały. Dla zewnętrznego obserwatora było to bardzo przejmujące zjawisko. Natomiast w momencie, kiedy później doświadczałem tego sam, jako uczestnik, to tak jak powiedziałem, na początku owszem, troszkę dziwnie, natomiast w momencie, kiedy wchodzisz w to, kiedy zaczynasz praktykować, okazuje się, że jest uwalniające.
Absolutnie tak. I dzięki temu możemy pójść dalej. I tak zastanawiam się, na ile zdradzać resztę tej medytacji. Może warto by było po prostu przybyć i doświadczyć, bo też możemy dużo wyobrażać sobie z tego, co ktoś nam mówi, a to jest zupełnie co innego, gdy tego doświadczamy. I do tego właśnie zachęcam, żeby po prostu znaleźć miejsce, gdzie można doświadczyć tych medytacji i doświadczyć tego. Tutaj może jeszcze dodam, że jeżeli chodzi o medytację dynamiczną, to też jest tak pokrótce, tylko powiem, że jest jeszcze faza, w której kontaktujemy się z mantrą Hu i też skaczemy. Potem zatrzymujemy się. Jest ta faza, kiedy jesteśmy totalnie jak skała, kiedy możemy obserwować to wszystko, co się dzieje i ile myśli kreuje nasz umysł i co się wydarza, gdy jednak nie poddamy się tym myślom. I na sam deser jest faza o świętowaniu. Celebracja, czyli taniec. I to nam też dużo pokazuje, każda z tych medytacji, jak bardzo jesteśmy w stanie być w każdej z tych faz i tak naprawdę to jest najlepsze odzwierciedlenie naszego życia. Bo gdy jest faza, kiedy mamy coś zrobić, to często nasz umysł mówi, o nie, już jestem taki zmęczony, już moje ciało już jest wykończone, już nie mogę zrobić nic więcej. Okej, i potem jest następny krok, kiedy właśnie mamy robić nic. Totalnie nic.
Pięknie zabrzmiało.
Tak, czyli to, co marzył, o czym marzył nasz umysł. Ja w końcu chcę odpocząć i nic nie robić. I wtedy, kiedy jest ten moment właśnie na robienie niczego, to okazuje się, że nagle zaczynamy się ruszać, drapać, robić mnóstwo czynności. I to nie jest tak naprawdę nic nie robienie. Więc tu możemy zauważyć, jak nasz umysł jest zmienny i nawet jeżeli dostanie to, czego chciał chwilkę temu, to już mu się zupełnie zmienia. I potem na przykład jest zaproszenie do tego, żeby tańczyć, żeby świętować. I często to, co widzę, to ludzie, którzy w tej fazie na przykład kładą się i nic nie robią, też w codziennym życiu nie pozwalają sobie na świętowanie, tylko albo odpuszczają i już są po prostu tak wykończeni tym wszystkim, co robili wcześniej, że już nie mają w ogóle chęci, żeby świętować, nie dają sobie nawet przestrzeni, możliwości. Za każdym razem tak zatrzymuję się na tym, bo wydaje nam się, że chcemy żyć szczęśliwie, że każdemu z nas zależy na tym, żeby żyć w pokoju, w szczęściu, radości. A gdy mamy na to miejsce, mamy cudowną muzykę, przestrzeń, nikt nie patrzy, jak tańczymy, to nagle się okazuje, że uciekamy od tego. Dlatego każda z tych medytacji, każda z tych faz bardzo dużo nam pokazuje o nas samych. Jesteśmy w stanie spotkać siebie bardzo, bardzo tak dogłębnie, prawdziwie, nago. I dzięki temu możemy
w takich
też...
jeszcze nie uczestniczyć.
Nago, oczywiście mam tutaj na myśli tą metaforę tej nagości. Chociaż przyznam, że prowadziłam kiedyś medytację na festiwalu tantra i też zdarzyło się, że parę osób miało ochotę medytować nago, więc bywa różnie. Niemniej jednak oczywiście...
To chyba było w Skandynawii.
Tak, zgadza się. Zgadza się. Niemniej jednak ta nagość metaforyczna pokazuje nam naprawdę to wszystko, co przykrywamy dywanikiem. I dzięki temu, że to widzimy, możemy też podjąć decyzję, jak chcemy żyć i może następnym razem, kiedy będzie taki moment, że właśnie możemy świętować albo odpocząć, albo jest moment na zatrzymanie, to już wtedy będziemy bardziej świadomi i się zatrzymamy. I może stwierdzimy, o nie, to ja już nie chcę tego starego, ja chcę inaczej. I pozwalam sobie żyć tak, jak tak naprawdę moje serce pragnie i marzy. To była najbardziej dynamiczna medytacja, ale ta, na której byłeś, była z kolei siostrzaną medytacją, medytacji dynamicznej. Druga też taka słynna medytacja Osho, Kundalini. I niektórzy myślą, że to jest połączone z jogą Kundalini, jednak to jest też medytacja Osho, której towarzyszy muzyka i w pierwszej fazie jest właśnie moment, kiedy się trzęsiemy. I tutaj Osho wykorzystał tą mądrość natury przede wszystkim. Czyli chociażby przykład z antylopą, która ucieka od zwierzyny i chce ujść z życiem. Jest oczywiście w tym momencie narażona na ogromny stres.
No tak, ponieważ
tak. Ponieważ za chwilkę może zginąć.
Chwilowa akcja, która decyduje o przetrwaniu.
I nie wiadomo, czy przeżyje, więc cały jej system jest bardzo zmobilizowany. I ja tak myślę, że każdy z nas może to rozpoznać z codzienności, kiedy jesteśmy zmobilizowani, bo na przykład goni nas termin oddania projektu, albo właśnie biegniemy na autobus, albo widzimy, że dla kogoś z naszych bliskich dzieje się coś i reagujemy na to. Więc w ciągu każdego dnia takie sytuacje jak tej antylopy mamy, tylko że w innym wydaniu. I co wtedy się dzieje? Antylopa spina się, ucieka. Cały jej system jest postawiony na wysokości zadania, bo to jest być albo nie być. Tak samo i dla nas. No i ta antylopa, gdy już ujdzie z życiem...
Udaje się.
Ach, to co ona robi?
Strząsa.
Dokładnie tak.
Tak, to jest strząsa.
Ten moment, kiedy ona cała się trzęsie, pozwala, żeby cały ten stres uszedł z niej. I potem, jak gdyby nigdy nic, idzie sobie na polankę. To już jest przeszłość i ona może się cieszyć trawą bądź kwiatkami. I po prostu nie rozpamiętuje tego. I jej ciało nie jest zestresowane, nie jest straumatyzowane. To samo robią na przykład małe dzieci, kiedy się przestraszą. Albo dzieje się coś bardzo, bardzo istotnego dla nich, z czym sobie nie potrafią poradzić. Wtedy na przykład płaczą i też cały się trzęsą. A my jako dorośli często mówimy, uspokój się, przestań, nie dramatyzuj. A to jest natura. To jest ta natura, która pozwala oczyścić cały nasz system z tego stresu. Tylko no niestety chcemy tak pięknie wyglądać, być ułożeni w garniturku, uczesani i nie pozwalamy sobie na taki prysznic. A do tego właśnie zachęcam. Więc jeżeli nawet ktoś, kto nas słucha, nie ma możliwości medytować właśnie z Osho, to ja polecam chociażby to, trzęsienie. Po prostu, po pracy, wieczorem, bo to jest wieczorna medytacja. W każdym momencie tak naprawdę, jeżeli tylko wydarzy się coś, co czujemy, że pobudza cały nasz system i budzi dużo emocji, to warto po prostu ugiąć kolana, otworzyć usta, rozluźnić barki, szyję, ręce i po prostu dać sobie chwilę na to, żeby się potrząść.
I chwilę się potrząść.
Możemy sobie wtedy wyobrazić na przykład, że zmieniamy się w takiego psa, który wychodzi z rzeki i chce po prostu wytrząść całą wodę z całej swojej długiej, długiej sierści. Uwielbiam tę metaforę, bo ona rzeczywiście daje nam to poczucie, jak dużo tej wody na tym psie, który jest kudłaty, jest skumulowane i on tak bardzo chce się wytrząść. Ja myślę, że chyba każdy z nas zobaczył takiego psa kiedyś w życiu i widział, z jakim on zaangażowaniem trzęsie całym ciałem i jak potem jest uśmiechnięty. I do tego właśnie zachęcam. Bo dzięki temu, chociażby dla tej jednej części, nawet 5 minut dziennie, będziemy mieli zupełnie inną jakość życia i bycia. I gdy to zrobimy wieczorem, gwarantuję, że mamy zupełnie inny sen. I w tej medytacji mamy okazję się wytrząść, rozluźnić. I wtedy też naprawdę tylko przypominam, żeby otworzyć usta, bo najczęściej spinamy żuchwę. A za żuchwą też spinamy pośladki. I to wszystko. Więc cały ten nasz piękny szkielet jest ściśnięty. Więc tutaj polecam otworzyć usta, wziąć głęboki oddech. Możemy też od razu poczuć, że nam pośladki się rozluźniają. I coś puszcza. No właśnie.
Czyli takie połączenie oddechu, otwarcia tego głównego kanału energetycznego, wstrząsanie, taneczny ruch. To wszystko skupia się w jedną bardzo logiczną całość.
Bo po tym trzęsieniu przechodzimy do kolejnej fazy, do tańca. I wtedy tańczymy nie tak, jak nam powiedziano w szkole tańca, tylko tak, jak nasze ciało chce. Więc poruszamy nim na różne strony świata, pozwalając, żeby ta energia mogła płynąć. Bo potem, jak już wytrzęśliśmy wszystko, to ta energia może płynąć zupełnie inaczej. I przez ten nasz ruch z tą właśnie muzyką, która może być wokół nas, ale i w nas, możemy tańczyć z naszą duszą, z naszym ciałem i wtedy też możemy zauważyć, że nasz umysł ma niewiele do powiedzenia, bo medytujemy z zamkniętymi oczami, więc nikt nas nie ocenia. Też nie chcemy być lepsi niż ktoś, kto medytuje obok nas. Możemy być totalnie tańcem. I Osho do tego zaprasza, żeby stać się tańcem, żeby nie robić taniec.
Być sobą, tylko
być tańcem.
Być tańcem.
Manifestować ten ruch, który chce się wyrażać. I on też mówił o tym, że życie nie jest zbyt poważne i że po prostu życie to jedna dobra zabawa. I wtedy możemy właśnie sprawdzać, czy potrafimy się dobrze bawić w życie. I po tej fazie, właśnie dopiero po tej fazie jesteśmy gotowi na to, żeby się zatrzymać i popatrzeć. Nasze ciało jest gotowe, nasz umysł jest gotowy, wita nas muzyka do tej fazy i wtedy zamieniamy się w taką skałę, w taki posąg. Możemy siedzieć bądź stać i wtedy tylko obserwujemy. Obserwujemy, jak to wszystko, co się wydarzyło wcześniej, ląduje w naszym ciele, jak w ogóle nasze ciało się ma, co nasz umysł kreuje, bo może za pierwszym razem, kiedy robimy tę medytację, to umysł będzie miał wiele do powiedzenia, bo jest przyzwyczajony do oceniania.
Oj, ma.
I będzie mówił, ma. Nie no w ogóle, co to było za trzęsienie? Chyba byłaś jakimś Lattlerkiem, a nie jakimś Bernardynem. A może co to były w ogóle za kroki taneczne? Yeti by lepiej zatańczył, albo jeszcze coś innego. No, oczywiście umysł jest bardzo kreatywny. I to nie chodzi o to, że on jest zły. Nie, bo oczywiście też nam służy. Tutaj warto jest po prostu popatrzeć, co on takiego mówi i nie złapać się za te haczyki i poczekać i nie angażować się w te myśli. I potem moment na integrowanie, czyli leżymy w zatrzymaniu, w ciszy na podłodze i nie dzieje się nic. I ta faza, często ludzie mówią, mam leżeć, nic nie robić w ciszy, no to już jest koniec z medytacją, mogę sobie iść do domu. No właśnie. A dajesz sobie przestrzeń w życiu, żeby integrować? Żeby zrobić przerwę między jednym a drugim? Czy może pędzisz i pędzisz i pędzisz i tylko nowe i nowe i kolejne i nie ma tego miejsca na zintegrowanie? Więc to jest ta całość tej medytacji. I to zatrzymanie też jest takim ważnym elementem w innych medytacjach Osho, ale też taniec w różnym wydaniu. I to, co jest niesamowite w medytacjach Osho, to to, że możemy, będąc w Polsce, być też na przykład na Everestie. Ponieważ jedna z medytacji Osho, Guri Shankar, czyli Mount Everest, sprawia, że jeżeli oddychamy według instrukcji Osho, to nasze ciało czuje się tak, jakbyśmy naprawdę wdrapywali się na Mount Everest. Więc to jest coś niesamowitego.
Ale to chyba nie jest przyjemne.
No, dla jednych jest to naprawdę
wdrapywanie się na... W dodatku bez tlenu.
Tak. Ja wiem, że teraz umysł kreuje bardzo dużo różnych historii, więc tutaj zapraszam do doświadczenia. To jest taka medytacja, w której siedzimy, ale też jest delikatny ruch i możemy przyjrzeć się, jak dużo umysł nasz kreuje, kiedy oddychamy w zupełnie inny sposób niż to, co zna nasz organizm.
A w jaki? Możemy to spróbować zrobić teraz?
Przede wszystkim dłużej wdychamy, zatrzymujemy powietrze, i wydychamy. I zatrzymujemy powietrze. Jest też taki oddech, który jest nazywany na 4 kwadratowy, który jest też bardzo podobny do tego. I on właśnie wydłuża każdą z tych faz. Bo to, jak oddychamy zazwyczaj, to jest wdech i wydech.
I... Znam to na 8. 2 razy 4.
Więc polecam dla wszystkich pamiętać o takim oddechu kwadratowym, szczególnie w momentach, kiedy na przykład coś się wydarza, co powoduje, że się bardzo denerwujemy, albo smucimy, albo cokolwiek innego i ta emocja nas zabiera. Jak tylko weźmiemy wdech, policzymy sobie w myślach do 4, zatrzymamy to powietrze, policzymy do 4, będziemy wydychać, licząc na 4 i zatrzymamy pustkę w płucach, licząc na 4 i znowu powielimy ten cykl i znowu, to okaże się, że ciśnienie krwi spada i nerwy się rozpuszczają i znowu mamy jasność i zupełnie inne spojrzenie na to, co się dzieje.
I komórki ciała są lepiej dotlenione, bo tak. To oddychanie, ten sposób oddychania nosi nazwę oddychania komórkowego. Bo właśnie ta faza zatrzymania powietrza w płucach jest szczególnie ważna i ta faza pustych płuc. Tak. To jest ten czas, kiedy organizm może wysycić się tym tlenem, który przyjął chwilę wcześniej.
I u Osho jest tak, że tę fazę oddechu wydłużamy. Czyli wdychamy najdłużej jak się da, zatrzymujemy powietrze najdłużej jak się da i wydychamy najdłużej jak się da. I tutaj u niego akurat ta czwarta faza jest pominięta, niektórzy ją też włączają, więc to zależy też od osoby, która to prowadzi. I to jest jedna z ważniejszych faz tej medytacji, kiedy naprawdę nasze ciało zupełnie inaczej się czuje i tu możemy zobaczyć, jak to jest wdrapywać się na szczyt, ponieważ wtedy właśnie ten dwutlenek węgla we krwi sprawia, że wszystko się zmienia i naprawdę możemy się poczuć jak zdobywcy szczytów. I oczywiście tutaj też służy pewna metafora do tej medytacji, też świadomość, że ona jest nazwana Guri Shankar, czyli Mount Everest, i też intencja, którą mamy, którą możemy zaprosić przed tą medytacją.
Właśnie, to jest moje następne pytanie do Ciebie o intencje towarzyszące medytacjom. Czy można mieć intencje, czy trzeba? Jak ta intencja rozwija się w trakcie medytacji?
Jak najbardziej, jest to bardzo mile widziane. Ja zapraszam zawsze intencje do medytacji i też do tych zajęć, które prowadzę, zachęcam właśnie uczestników, żeby zatrzymali się chwilkę i właśnie przez pryzmat też wiedzy, o czym będzie ta medytacja, jaka będzie instrukcja. Już się czasami coś pojawia, z czym osoby chcą się spotkać, zajrzeć głębiej, jaki temat może przetransformować poprzez tą medytację. I to nadanie tej intencji, sformułowanie jej, też wnosi coś do tej przestrzeni. To jest, można powiedzieć, to nie jest taki cel, który głowa by zrobiła, że ja już teraz chcę mieć relaks w ciele, tylko może właśnie zaproszenie czegoś do naszego, z naszego serca do tej przestrzeni, w której jesteśmy. Ta intencja też daje kierunek dla energii, w której jesteśmy i z którą jesteśmy podczas tej medytacji. I też to, że mamy tę intencję na początku, zostawiamy ten temat, to jest już puszczone, to jest to światło dla tego, czego doświadczamy potem. I dzięki temu na koniec możemy zobaczyć ten sam temat z zupełnie innej perspektywy. Może nam się coś pojawić. Tak, to jest też taka faza hibernacji tak zwana podczas medytacji, kiedy właśnie to zostawiamy, ale cały czas to pracuje. Ale w związku z tym, że my nie jesteśmy już w strefie umysłu, tylko bycia, to z tego miejsca potem ten temat, ta intencja przynosi nam dużo skarbów.
A możesz podać przykład takiej prostej, jakiejś pojedynczej intencji? Tak, żeby przybliżyć słuchaczom, czym ta intencja jest. Jak to może brzmieć, takie zdanie, które uznamy za intencję.
Tak, to jest cokolwiek, co jest ważne dla nas, co jest naprawdę istotne. Czyli nie coś, co jest odległe, tylko na tu i teraz, co chcemy zaprosić. Często, tak jak na przykład teraz mnie zapytałeś, to co widzę, co jest też takie najczęstsze na śle z zajęć, kiedy osoby przychodzą i ich intencją jest, żeby po prostu znaleźć spokój, żeby po prostu zrelaksować ciało, czy żeby po prostu znaleźć sposób na to, jak odpoczywać, czy jak rozwiązać pewną sprawę, z którą przychodzą w pracy bądź ze swojego życia. I właśnie przez to, że są na takiej medytacji, która jest zupełnie inna niż codzienność, to też kreatywne części naszego umysłu pracują w zupełnie inny sposób.
Inaczej.
Otwiera się coś, wychodzimy ze znanego pudełka, przechodzimy w inną przestrzeń i dzięki temu mamy więcej przestrzeni do kreowania czegoś nowego. Nabieramy nową perspektywę. No właśnie, jeżeli wejdziemy wcześniej na Mount Everest, to widzimy wszystko z góry. Jeżeli jest to temat, gdzie jest dużo na przykład irytacji, powiedzmy, jesteśmy z kimś w jakimś konflikcie albo nie rozumiemy zachowania czyjegoś, możemy mieć intencję na to, żeby chcę poznać perspektywę drugiej osoby, zrozumieć. Może się okazać, że właśnie poprzez medytację, na przykład dynamiczną, czy kundalini, czy jakąś inną, możemy być bliżej tej osoby i tego tematu i też poznać inną stronę medalu. Oczywiście medytacja i intencja nie załatwia wszystkiego, więc też chcę o tym powiedzieć, że warto jest też żyć aktywnie w swojej codzienności i nie zwalać wszystkiego na medytację, że ona ma nam załatwić wszystko, no bo tak nie jest. Jest ona cudowną metodą na to, żeby żyć wprawdzie w głębszym kontakcie ze sobą i w poszerzeniu świadomości, ale oczywiście nie jest lekiem na całe zło. Więc nie mówimy teraz o tym, że jesteśmy bierni, że wystarczy, że pomachamy ręką, nogą w dowolne strony i że wszystko zostanie załatwione, ale dzięki temu, że spotkamy się z tym tematem i ze sobą, to wtedy już zupełnie inaczej wychodzimy do jakiegoś tematu, czy w jakiejś relacji jesteśmy zupełnie innego miejsca.
Powiedziałaś o tej prawdzie. Tak sobie pomyślałem na temat mojej medytacji, w której brałem udział, i medytując jest bardzo trudno oszukać siebie samego.
Dokładnie tak.
To na pewno. Są na początku takie drobne zakusy, że a może jeszcze przemycę coś, może się uda. Nie, po prostu w trakcie medytacji, kiedy człowiek jest sam ze sobą, w trakcie swojego procesu, trudno jest siebie oszukać.
I
wychodzi prawda.
Wychodzi prawda i jeszcze więcej prawdy wychodzi, kiedy praktykujemy dłużej. Osho, i zresztą nie tylko Osho, ale jest mnóstwo nauczycieli na całym świecie, którzy mówią, że jeżeli tylko będziemy powtarzać robienie czegoś przez 21 dni, to wtedy tak naprawdę po pierwsze budujemy nowy nawyk, a po drugie dużo uczymy się o sobie. I tak samo na przykład taki ciąg medytacji, 21 dni, pokazuje nam, jak dużo jesteśmy w stanie spotkać o sobie. Już myślimy, nie, no już przecież już wszystko mam wyczyszczone, wyrzucone. I przychodzi moment, kiedy jeszcze kolejny dywanik się odkrywa i z szafy wychodzi kolejna niespodzianka. I wtedy naprawdę nie ma przebacz. Wtedy spotykamy się ze swoją prawdą, ze sobą. Och, na naprawdę głębokim poziomie. I to, co mówił Osho, bo często mówimy, nie, ta medytacja dla mnie nie jest. Sprawdź, spróbuj. A jeszcze lepiej, jak będziesz praktykować ileś tam dni, 21 jest optymalne, ale daj sobie chociaż 5, żeby sprawdzić, czy na pewno ta medytacja nie jest dla Ciebie, a może jednak to tylko umysł, który chce się obronić przed czymś, co tak naprawdę może Ci bardzo służyć, bardzo Ciebie wesprzeć.
Powiedziałaś teraz o liczbach. Liczba dni, prawda? Czyli tak jakby konkretny proces powinien trwać konkretną ilość dni. Powiedz mi, jaka Twoja ścieżka jest? W jaki sposób dochodziłaś do tego momentu, w którym się znalazłaś? Jak poznałaś medytację Osho? Co szczególnie mocno Cię zaintrygowało, zainspirowało w tych medytacjach? Kto był Twoim mistrzem, czy kim byli Twoi mistrzowie, gdzie uczyłaś się medytować?
Och, od razu się uśmiecham, ponieważ to było aż 8 lat temu. W 2010 roku pojawiły się medytacje Osho. I tak naprawdę, gdyby ktoś mi wtedy powiedział o medytacji takiej statycznej, znaczy mówili, oczywiście, że mówili, zachęcali. I na samo to, jak myślałam, to po prostu był wielki opór z mojej głowy, który mówił, nie, no ja mam tak usiąść i nic nie robić i mam marnotrawić czas. Tak, to był umysł, który tak to oceniał. I rzeczywiście nawet próbowałam siedzieć i nic nie robić. Ale to był moment, kiedy moja głowa cały czas pracowała i to nie była medytacja. To był tylko moment, kiedy ja siedziałam i rzeczywiście nie notowałam, nie dzwoniłam, nie pisałam maila.
Robiłaś mniej niż zazwyczaj.
Ale i tak głowa szalała. Ciało się spinało, ponieważ było założenie, że mam siedzieć i się nie ruszać, bo mam medytować w ciszy i w spokoju i bez ruchu. Więc to siedzenie generowało jeszcze więcej spięcia. No, odpuściłam. I wtedy pojawiła się medytacja aktywna Osho na jednym z takich wyjazdów, z którym byłam z moimi przyjaciółmi. I każdy z nas dzielił się tam tym, co go inspiruje. I właśnie moi przyjaciele pokazali medytację Osho, razem ich doświadczaliśmy. I to był to, było to właśnie to strzał w dziesiątkę dla mnie, ponieważ był i ruch, i głos, i dźwięki, po prostu wszystko to, do czego moje ciało, dusza i umysł bardzo, bardzo się uśmiechało. Umysł to widział, to nie jest strata czasu, robisz coś konstruktywnego, ruszasz się, słuchasz muzyki, używasz głosu. No i przy okazji efektem ubocznym, takim cudownym efektem ubocznym, było to, że rzeczywiście zaczęłam zwalniać. Nagle okazało się, że nie potrzebuję tak wiele w moim życiu. Oczywiście w tej podróży było jeszcze więcej, bo też i Zen Coaching się pojawił i to wszystko się pięknie zazębiło i do tej pory się zazębia, ponieważ na treningach Zen Coachingu też prowadzę medytacje Osho, które też są ważnym elementem treningu, bo jak w każdej pracy z emocjami też się pojawia dużo i to jest piękna metoda, żeby spotkać się z emocjami. I tak przez szereg lat, właśnie te 8 lat, miałam to szczęście, że spotkałam wielu różnych mistrzów na mojej drodze, którzy mieli do czynienia z Osho. Z wieloma miałam naprawdę do czynienia na wielu warsztatach na całym świecie. Też mieliśmy okazję poznać się lepiej. Z niektórymi nawet mieszkałam przez pewien czas w tym samym budynku, gdzie mieliśmy naprawdę cudowne wieczorne rozmowy i o medytacjach, i o Osho, i o wszystkich tych procesach, i też o inspiracjach a propos opowiadania o instrukcji. No i też odwiedziłam wiele ośrodków Osho, między innymi też we Włoszech, bo mieszkałam też przez jakiś czas we Włoszech. Co ciekawe, jest tam miasto Osho. Dosłownie ośrodek, który nazywa się na cześć Polaków notabene, miasto Osho.
Ale a też, dlaczego na cześć Polaków?
Ponieważ Osho często w swoich też wypowiedziach wspominał o Polakach, więc taka ciekawostka, że we Włoszech postanowiono nazwać ośrodek Osho właśnie miasto Osho. Na cześć Polaków, tak po prostu. Ale też na Ukrainie i tam też robiłam moją certyfikację i superwizję, gdzie też przybyli nauczyciele z Pune, z Indii. Więc tak naprawdę, jeżeli myślicie, że trzeba ojej, mieć masę pieniędzy, żeby jechać do Indii, do tego luksusowego ośrodka i dopiero tam można zaczerpnąć tego ducha i nauczyć się wszystkiego i doświadczyć, no to nie. Można już dzisiaj, teraz we własnym domu, ale też może w waszym mieście, ponieważ wiem, że coraz więcej osób w Polsce prowadzi te medytacje, ale też można wybrać się czy na warsztaty wyjazdowe, czy przyjechać do innego miasta, czy też po prostu poszukać w internecie, gdzie kto, kiedy prowadzi te medytacje i tego doświadczyć. Też jest strona internetowa.
A przypomnij nazwę, jak nazywa się strona, na której można zaczerpnąć więcej informacji, dowiedzieć się.
O medytacjach Osho jest międzynarodowa strona osho.com. Tam są wszystkie informacje na temat wszystkich medytacji Osho, jest też muzyka i książki, wszystko, więc to jest takie najlepsze źródło informacji. A jeżeli ktoś potrzebuje źródła informacji po polsku, to zapraszam też na moją stronę internetową.
Do ciebie bezpośrednio.
martaobrycka.pl. Tam też jest informacja o tych medytacjach. No i też zaproszenie, gdzie możemy wspólnie pomedytować.
No właśnie, gdzie można wspólnie pomedytować.
Dla mnie medytacja to podróż, podróż do wnętrza, a że kocham podróżować też nie tylko do wnętrza, ale też na zewnątrz, to można pomedytować w różnych częściach Polski i też jestem otwarta na wszelkie zaproszenia, więc jeżeli tylko ktoś mieszka w Pszczynie, w Łebie, w Katowicach czy gdziekolwiek, to po prostu napiszcie do mnie i przybędę. Na ten moment prowadzę medytację w Warszawie, ale też w Trójmieście, na Mazurach, w Ełku też, z którego pochodzę i często tam odwiedzam moje jezioro, rodzinę i przyjaciół. To jest tylko kwestia sprawdzenia kalendarza i tego, gdzie akurat jestem. No i też w Szwecji i też w innych częściach świata także jestem. Może to jest dobry moment, żeby zaprosić na jeszcze jedną ucztę.
Bardzo gorąco zapraszam.
bo chciałabym zaprosić na warsztaty wyjazdowe, zanurzenie w prawdzie właśnie z medytacjami aktywnymi Osho i z Zen Coachingiem, czyli drugą moją pasją. Takie 4 dni uczty od czwartku do niedzieli, tuż pod Warszawą, gdzie każdego dnia będziemy doświadczać 3 medytacji Osho, które naprawdę są jedne bardziej dynamiczne, aktywne, a drugie mniej. No i też tego wszystkiego, co Zen Coaching nam daje, czyli pytań głębokich, które jeszcze głębiej wspierają nasz proces zaglądania do środka. Prawda jest najważniejsza i to, co też mówi Osho, dla prawdy zaryzykuj wszystko. Bo bez tej prawdy będziemy tylko jak malowidło, które po prostu jest przykrywką dla wszystkiego. A gdy tylko pozwolimy sobie na tą prawdę, to ona nas wyzwala i dzięki temu dodaje też nam mocy. Mocy, która działa cuda.
No opowiedz, jak wyglądają takie warsztaty, bo to może być bardzo ciekawe. Dla kogoś, kto nigdy nie zetknął się z warsztatami rozwoju osobistego, a niewątpliwie te warsztaty takimi są, może to być bardzo ciekawe. Takie podstawowe informacje, jak to wygląda, czego należy się spodziewać, przybywając do tego kręgu?
Przede wszystkim spodziewać się tego, że niczego nie można się spodziewać i że głowa będzie kreowała dużo pytań, a ważne jest to, żeby się poddać temu, co jest. Ale tak, mówiąc dla głowy, oczywiście głowa też potrzebuje wiedzieć, więc chętnie opowiem o tym. Mamy właśnie okazję doświadczyć medytacji aktywnych Osho, też z zaglądania do środka i sprawdzenia, jaka jest nasza intencja na życie, na bycie, na ten moment. Też dociekań z Zen Coachingu. Dociekań, czyli też zaglądania w ogóle, czym jest dla nas prawda. Jaka jest prawda o nas, o naszym życiu. Co nam daje mówienie prawdy, co nam daje mówienie nieprawdy. I w ogóle eksploracja tematu prawdy, która bardzo dużo otwiera na całe życie, na różne obszary naszego życia. I tak jak wspomniałeś, to są warsztaty rozwojowe, i one dają nam naprawdę ogromną głębię na całe nasze życie. Bez względu na to, czy chcemy tylko przerabiać tak zwane tematy zawodowe czy osobiste, ponieważ jesteśmy ludźmi. Jesteśmy tą cudowną istotą, która jest w różnych kontekstach, ale cały czas jest to samo serce, to samo ciało. Ten piękny zbiór w tych różnych kontekstach doświadcza różności i tym różnościom przyglądamy się na tych warsztatach i też zabieramy z nich konkretne narzędzie, jak sobie radzić w codzienności, właśnie w temacie prawdy, z tym, jak chcemy żyć, na co się zgadzamy, na co się nie zgadzamy. Więc też jest praca z intencją, też jest moment ciszy i bycia ze sobą, też jest wspaniałe jedzenie, jesteśmy w naturze, więc są też spacery uważności, kiedy jesteśmy ze sobą i z naturą, która nas otacza. No i też oczywiście bycie z innymi, wyrażanie siebie poprzez taniec, rysowanie, no i parę
innych. Inna formuła komunikacji, prawda? Inna formuła komunikowania się ludzi. No, brzmi to niezwykle intrygująco, bardzo ciekawie. Kiedy są te warsztaty?
Koniec października, od 25 do 28, czyli od czwartku do niedzieli. Można też przybyć od piątku. Jest to w ośrodku Oddechowo pod Warszawą. Zaczynamy w czwartek wieczorem. Właśnie, Oddechowo mówi samo za siebie. Oddechowo w Urlach, kiedy będziemy oddychać pełnią swoją prawdziwością. I też chcę powiedzieć o tym, że osoby, które były na wcześniejszej edycji, to było coś niesamowitego, jak się bardzo zżyły. I wiem, że te przyjaźnie są do tej pory, wspierają siebie na co dzień, rozkwitają. I bardzo to dużo im dało i zmieniło ich życie. Więc jeżeli tylko macie ochotę na życie z prawdą, w prawdzie, albo po prostu zajrzenie głębiej i poznanie medytacji Osho i Zen Coachingu, to myślę, że to jest bardzo dobra okazja. I też nie ma musu. Jest to zaproszenie do każdej medytacji, do każdej praktyki, którą będziemy robili. Jeżeli tylko jest otwartość, żeby w tym być, to jak najbardziej jest na to przestrzeń.
Dodać od siebie to, że w ogóle zaskoczyła mnie, bardzo ucieszyła ta nazwa ośrodka Oddechowo, ponieważ może nie wszyscy wiedzą, ale Urle to jest taka miejscowość, która stanowi takie popularne letnisko dla warszawiaków. I Urle słyną z bardzo dobrego klimatu. Tam jest dużo fajnych lasów. Bardzo dobrze się tam oddycha i miejsce jest naprawdę i urokliwe, i po prostu zdrowsze niż inne miejsca, do których można się udać. Także gratuluję wyboru lokalizacji, bo będziecie dużo oddychać, będziecie dużo intencji przepracowywać i warunki ku temu będą bardzo sprzyjające.
Więc jeżeli tylko ktoś ma dylemat, czy pojechać na Seszele, czy może jednak skoczyć pod Warszawę, to zapraszam. Zapowiada się też słoneczny październik, więc myślę, że możemy mieć dwa w jednym. A jak wiemy, to też możemy skoczyć w Himalaje, będąc pod Warszawą.
No tak, siła naszego umysłu jest tak ogromna, że wyprawa w Himalaje, perspektywę Urli jest jak najbardziej możliwa. Także...
I jeszcze tak czuję, że chciałabym wrócić do Twojego jednego pytania, bo opowiedziałam o tym, jak to się stało, że medytacje aktywne Osho zagościły w moim życiu i co takiego było ważnego, że to właśnie było nie statyczne bycie, tylko jednak aktywne i rozpuszczające wszystko w ciele. I chcę powiedzieć, że po tym czasie, kiedy rzeczywiście praktykowałam i naprawdę każdego dnia eksplorowałam te medytacje, też był taki moment czyszczenia wszystkiego. Czyszczenia, płaczu, ale też i śmiechu i wszystkiego. I mam poczucie, że teraz to moje szczęśliwe życie i bycie i docenianie tego wszystkiego zawdzięczam też temu, co zrobiłam przez ten czas. I że przekopałam się też przez momenty, kiedy było dużo płaczu, ale też takich refleksji, ale też i śmiechu. Więc to jest bardzo różnorodny proces. I po paru latach pojawił się moment, kiedy byłam w końcu gotowa na to, żeby spotkać się też z medytacją zen, z vipassaną, z innymi formami medytacji. I co ciekawe, pokochałam to także. Gdybym miała to zrobić te 8 lat temu, to byłoby zupełnie nierealne. Ale ten pierwszy moment, kiedy moje ciało właśnie zaczęło się zatrzymywać, poszerzało swoją świadomość w inny sposób, doprowadziło do tego, że mogę się zatrzymać, że moja głowa może nie pracować, że mogę po prostu zanurzyć się w ciszy. Mało tego, odbyłam wiele odosobnień medytacyjnych, gdzie jedyne co robiliśmy, to nic nie robiliśmy. Czyli siedzieliśmy, medytowaliśmy, jedliśmy, spaliśmy.
Rozumiesz, że dla współczesnego człowieka pracującego w dużej, często zagranicznej firmie jest to bardzo abstrakcyjne to, o czym mówisz, prawda? No wcześniej czy później osoby z tych miejsc trafiają do różnych form wspierania, prawda? Poszukują jakichś rozwiązań dla siebie, które pozwalają im odsapnąć, strząsnąć.
I może to jest dobry moment, żeby powiedzieć o tych korzyściach z medytacji.
O właśnie, bardzo fajnie.
Dlatego, że obojętnie czym się zajmujemy na co dzień, czy jesteśmy w korporacji, czy pracujemy w przedszkolu, czy gdziekolwiek jesteśmy, to co nas wspiera w życiu, to ta uważność, prawda? Jasność umysłu, klarowność wypowiedzi, też jasne mówienie, czego my chcemy, jak chcemy, żeby projekt był zrealizowany, czy nawet właśnie w komunikacji z naszymi bliskimi. Z dziećmi w przedszkolu, czy w domu, czy w pracy potrzebujemy tego. Więc te medytacje to dają. Tą jasność umysłu, tego wiedzenia, co ja chcę, czego nie chcę, to działa cuda. I to możemy wykorzystać w każdej możliwej sytuacji, w każdej dziedzinie naszego życia. I bardzo polecam osobom, które pracują i w korporacjach, i w takich firmach, gdzie jest też presja czasowa, bo to daje nam naprawdę dużo, dużo stresu, którego nie jesteśmy świadomi i potem przychodzi to wypalenie zawodowe.
On się kumuluje gdzieś.
Tak. I potem może pojawić się moment, kiedy nie będziemy w stanie wstać z łóżka albo nasz umysł będzie już tak przepełniony, jak taki pudełko, które już nie ma miejsca na nic więcej. Tym bardziej zapraszam, żeby zrobić miejsce na wszystko to, co powinno być, zrobić porządki, zrelaksować ciało.
Dobra wiadomość jest taka, że to, o czym mówisz, właśnie się chyba dzieje, ponieważ no nawet w trakcie tych medytacji, w których ja brałem udział, z dużą taką satysfakcją i może nawet odrobiną zdziwienia zauważyłem, że publiczność, która uczestniczyła, była bardzo różnorodna, czyli byli ludzie młodzi, byli ludzie w średnim i bardziej podeszłym wieku. Także Każdy tutaj może dla siebie znaleźć ten kawałek przestrzeni, ten czas, który może poświęcić sam sobie rozmyślaniom i właśnie medytacjom w jakiejś konkretnej intencji. Także jest to bardzo fajny sposób na spędzenie czasu, na doświadczenie czegoś niezwykle wartościowego.
Tak, akurat jeżeli chodzi o medytację Osho, to nie jest potrzebne żadne przygotowanie. Każdy z nas jest na swoje 100% i to 100% nasze się zmienia. Bo oczywiście w momencie, kiedy zaczynamy robić tę medytację, być, to też więcej nasze ciało może. Możemy głębiej jeszcze zejść i bardziej się poruszać. Na początku może mamy poczucie, że jesteśmy tyczką, która w ogóle nie wie, jak się zginać i po prostu jesteśmy
mumią.
Tak,
jest taki efekt sztywności.
A potem się okazuje, że za którymś tam razem no widzę, jak to się dzieje też z uczestnikami, którzy przychodzą i którzy bywają u mnie już od wielu lat. Po prostu ich ciało się tak zmienia, jasność, w ogóle kolor skóry się zmienia.
Podsumowując, co byś powiedziała do naszych słuchaczy, jak zachęcasz?
Przede wszystkim, by odnaleźć własną drogę, taką najlepszą drogę, która będzie Was wspierała w medytowaniu, w takim świadomym życiu. Tak, więc po prostu warto spróbować, nie zniechęcać się, bo jeżeli na początku napotkacie opór, to bardzo dobrze, bo znaczy, że coś tam na Was czeka, więc po prostu dajcie sobie jeszcze chwilkę i zobaczycie, co takiego ciekawego się wydarzy, gdy nie zwiejecie od razu, tylko pobędziecie z jakąś praktyką dłużej. No i oczywiście zapraszam do poznania medytacji aktywnych Osho. Przede wszystkim nie chodzi mi tutaj o czytanie o nich, tylko o własne doświadczenie. I życzę oczywiście medytowania każdego dnia, świadomego medytowania, bo możemy gotować, prać, sprzątać, tańczyć. I to też jest nasza medytacja.
Nasza medytacja.
Pod warunkiem, że jesteśmy w tym w pełni. Nie przez pryzmat krytyka, który analizuje każdy krok i chce odtworzyć pewną strukturę, tylko po prostu jesteśmy w tej danej chwili.
Medytacje dają nam możliwość bycia szczerym samemu ze sobą. I to jest dla mnie osobiście wielka wartość, ponieważ przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, wziąłem udział w medytacjach, wiem jak przebiegają, wiem jaką wartość wnoszą i mogę potwierdzić, mogę zachęcić. Jest to niezwykle fajne, ciekawe, intrygujące, inspirujące, po prostu ważne doświadczenie. Także zachęcam, zapraszam i polecam.
Ja również zapraszam serdecznie i życzę dobrego bycia ze sobą, przede wszystkim ze sobą. I do zobaczenia.
I do zobaczenia.
I do usłyszenia.
Dziękuję, Marta.
Dziękuję.